Nasza recenzja.
Za nami sporo się działo. Premiera w Teatrze Wielkim w Poznaniu, mediolańska La Scala i otwarcie sezonu, ale rozpocznijmy od naszych poznańskich domowych spraw, a więc portret Mieczysława Weinberga w Teatrze Wielkim w Poznaniu. To realizacja, jak ja ją nazywam, dla honoru domu, bowiem tego typu opery wystawia się po to, ażeby zaznaczyć swoją obecność w życiu muzycznym, kulturalnym Polski i nie tylko. I myślę, że ta opera taką rolę miała pełnić. Poproszono do współpracy Davida Ponteneya, który znany jest jako absolutny miłośnik sztuki Weinberga. To on odkrył właściwie dla świata Weinberga. Wystawił dwie opery w 2010 roku jako dyrektor festiwalu w Bregenz. Mianowicie była to Pasażerka i właśnie Portret. I za chwilę państwo usłyszą wypowiedź Jacka Marczyńskiego, który wraca do tej premiery Davida Ponteneya z 2010 roku i porównuje ten spektakl ze spektaklem dzisiejszym. Pan Jacek Marczyński. Panie Jacku, jestem bardzo ciekawa pana wrażeń po tym spektaklu, bo pan widział w 2010 roku nie tylko Pasażerkę, ale właśnie tenże portret na festiwalu w Bregencji.
W tej samej reżyserii.
No tutaj. Właśnie, i na ile David Ponteney sam się zmienił.
Znaczy, muszę pani powiedzieć, że jak porównuję te dwa przedstawienia, to tak mi się wydaje, że jakbym w Bregencji widział pewien szkic do spektaklu, natomiast tutaj drogę dojścia, którą Ponteney przebył, żeby ten spektakl zrobić. Zresztą wiemy, że go wystawiał jeszcze w paru innych miejscach w międzyczasie. Dlatego, że no, tam to była gdyby dla mnie próbą, w porównaniu z dzisiejszym spektaklem, próbą jednak zagłębienia się w sam portret. Natomiast tu otrzymaliśmy jak gdyby bardzo dojrzałą interpretację. No to jest jednak znaczna różnica, że tak powiem, klas, jeśli chodzi o te spektakle.
A na ile Pasażerka jako opera się różni od portretu Weinberga?
Trudno porównywać obie te opery zdecydowanie. Pasażerka jest operą dramatyczną na dużą orkiestrę. No i jednak z natury rzeczy jest ona w momencie powstawania, była niesłychanie współczesna, prawda, dotyka bardzo aktualnych spraw. No, to jest nie tylko opera o Auschwitz, ale również o ludziach, którzy noszą w sobie tę traumę. Natomiast myślę, że portret z kolei z chwilą powstawania i w ogóle, i tak jak widzę ten portret, tak jak to napisał Weinberg, no to była jednak pewna wariacja na temat opowiadania o Gogola. To, co dzisiaj oglądaliśmy w Poznaniu, to jest dopiero nadanie temu portretowi Weinberga pewnej uniwersalnej treści. Myślę, że jednak generalnie portret w ujęciu Weinberga i zamyśleniem Weinberga miał być jednak taką gogolowską satyrą. No tutaj widzimy jednak, to jest wielki spektakl o odpowiedzialności artysty wobec siebie, wobec świata, wobec swojego talentu.
No i mamy taki spektakl złamany w zasadzie na dwa światy, prawda?
Szok między pierwszym a drugim aktem jest duży, jeśli się wchodzi, pamięta świat, który obejrzeliśmy w pierwszym akcie i po przerwie oglądamy zupełnie co innego. Natomiast przynajmniej ja tak to odebrałem, że już po kilku minutach drugiego aktu my wiemy, o co tu chodzi. Chodzi o to, że o artystę, który zaprzedał swój talent w pewnej służbie, nie nazywajmy tego dokładnie po imieniu.
Panie Jacku, pan trochę się zetknął z twórczością Weinberga. Niby pisał eklektycznie, a jednak tutaj i w tej warstwie orkiestrowej, i w tej warstwie, myślę tutaj o głosach solowych, tego, co się działo na scenie, w jakimś stopniu on poszukuje.
Ja myślę, że zdecydowanie, że on poszukuje. Dla mnie ma przede wszystkim umiejętność wchłaniania różnych rzeczy, różnych motywów, różnych tradycji, różnych źródeł inspiracji i z tego tworzy własną muzykę bardzo, bardzo różną. Natomiast generalnie, jeśli pomijając kameralistykę, która też oczywiście odgrywała ogromną rolę w jego twórczości, dla mnie to, co jest szczególnie cenne u Weinberga i to, co po prostu lubię, to jest znakomita orkiestracja każdego utworu. Niezależnie od tego, czy to jest wielka symfonia, czy nawet jak tutaj portret, który w zamyśle jednak jest operą bardziej kameralną, prawda? Tu nie jest bardzo duży skład. Tutti orkiestrowe zdarza się właściwie zaledwie parę razy. Natomiast to bogactwo barw orkiestrowych, rozpisanie tego na poszczególne instrumenty jest naprawdę takie weinbergowskie i jego.
No i cieszmy się, że mamy takiego Davida Pontneya, który propaguje Szymanowskiego, który propaguje Weinberga, tak jak Rattle zrobił więcej pewnie dla propagowania twórczości polskiego kompozytora niż jeden Polak.
Mało tego, jeszcze musimy dodać jedno nazwisko. Przecież w tym roku David Pontney doprowadził, już nie w swojej reżyserii, ale jako jeszcze kończący kadencję dyrektor w Bregencji, doprowadził do prapremiery Kupca Weneckiego Andrzeja Czajkowskiego, trzeciego polskiego kompozytora, którym się po prostu zachwycił.
Była to wypowiedź Jacka Marczyńskiego, który porównywał swoje wrażenia z festiwalu w Bregencji sprzed 3 lat i z poznańskiego spektaklu. A my na świeżo z Maciejem Kucharskim.
Dzień dobry.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. My już do niczego nie porównujemy, nie musimy się do niczego odnosić. My po prostu postaramy się Państwu opowiedzieć, jak my odnaleźliśmy ten spektakl.
Bo jak powiedziałaś, była to premiera dla honoru domu, ponieważ z twórczością ani pana Pontneya, ani z Weinberga nie spotkaliśmy się jeszcze w Poznaniu, więc była to dla nas pierwsza taka próba zetknięcia się z tego typu twórczością. Zaskakująca dla mnie, muzycznie oczywiście, ale też zaskakująca, dlatego że po raz pierwszy właśnie, jak wspomniałem, spotkałem się z dokonaniami pana Pontneya. I muszę przyznać, że jestem trochę rozbity, dlatego że dla mnie to przedstawienie, tak jak lustro, prawda, które było przewodnim motywem podczas portretu. Jestem taki rozbity właśnie jak to lustro, czyli ten charakterystyczny najbardziej motyw owego przedstawienia. Zacznijmy od tego lustra. To rozwiązanie akurat mi się bardzo podobało, bo przecież w zasadzie opera jest o portrecie, prawda? Czyli powinniśmy się spodziewać tutaj jakiegoś portretu. Tego portretu nie było. rozwiązanie z lustrem jest o tyle ciekawe, że wszyscy się w tym lustrze odbijamy. Czyli de facto to jest opera, mówiąc najprościej, po prostu o nas. Bardzo ciekawie została też wydana tutaj książka programowa, którą mamy.
Absolutny sukces wydawniczy Teatru Wielkiego, łącznie z książką Danuty Gwizdelanki o Mieczysławie Weinbergu.
A dlatego wspominam o tym programie, ponieważ on jest też w takiej obwolucie lustrzanej, więc również odbijamy się tutaj właśnie, czyli też oglądamy swój portret. I to było bardzo ciekawe rozwiązanie, to mi się bardzo podobało. Natomiast mówię o tym braku konsekwencji. Dla mnie to przedstawienie było jak owo lustro rozbite. Brak konsekwencji Ponteya. Mnie to przede wszystkim najbardziej uraziło w tej premierze, czy też zdenerwowało. Dlatego, że z jednej strony mamy właśnie ten obraz taki charakterystyczny trochę dla Chagalla. On zresztą bardzo często wspomina o tych swoich różnych fascynacjach. Chagall, kolorowa Rosja, jakieś takie postaci, prawda, z tego rosyjskiego życia. Trochę też jak z Eta Hoffmana, tam się pojawiają jakieś takie tajemnicze postacie, jak powiedzmy z Dziadka do Orzechów. I to mnie troszeczkę drażniło, dlatego że mam wrażenie, że ciągle ludzie Zachodu, a Ponteya jest człowiekiem Zachodu, patrzy na Rosję przez pryzmat tego, co my byśmy nazwali cepeliadą, prawda? Czyli to jest taka Rosja kolorowa, trochę żydowska, jakieś takie charakterystyczne dla tej Rosji postaci się tam gdzieś po tej scenie przewijają. Ja trochę miałem takie wrażenie, że ten Chagall sobie pojechał właśnie do Paryża, pokazywał swoje obrazy i ludzie Zachodu, te paryskie elity w tamtych czasach tak trochę właśnie patrzyły na Rosję przez ten pryzmat, tak jak Ponteya właśnie patrzy na Rosję w tym przedstawieniu, w pierwszej części.
Ale mamy tą pierwszą część taką rosyjską, ja bym powiedziała, może z początku naszego wieku, a potem
tego
mamy...
też do końca nie wiadomo, bo te kostiumy są, prawda, one się są takie...
Ale w każdym razie dawniejszą.
Tak, dawniejszą.
Potem nagle jakby minęło trochę lat, bo to widzimy także po postaci głównego bohatera, nieco siwego. No i mamy... w pełnym rasowym wydaniu Rosję sowiecką. Rosję z portretami Stalina, z błyszczącymi jego oczyma, a więc widzącymi wszystko.
No i myślę, kontrolującymi wszystko. I nawet tam jest taka postać urzędnika, który trochę przypomina mi Ławrentija Berię. Taki jest właśnie dosyć obślizły, śliski człowiek, który prowadzi tego naszego artystę i gdzieś tam się przewija. To jest faktycznie taki nie carski, ale właśnie stalinowski dwór. Chłodny bardzo. Tylko, że ja też nie wiem do końca, jak to jest z tym stalinowskim życiem, stalinowskim dworem. Czy on faktycznie przypominał ów dwór Adolfa Hitlera? Bo troszeczkę ta stylistyka jest właśnie nie stalinowska, ale nazistowska dla mnie.
Totalitarna, ja
totalitarna, tak, totalitarna. Ale czy ona jest taka do końca rosyjska? No, nie mnie to oceniać. Dla mnie właśnie problemem w tym przedstawieniu było owo pęknięcie. Ja rozumiem ten zabieg, że z jednej strony ta Rosja stara, prawda, taka kolorowa, trochę jak Dziadek do Orzechów, a z drugiej strony ta nowa Rosja, całkowicie zbudowana pod nowymi rządami. Tylko czy ona była taka faktycznie do końca stalinowska? Ja tutaj mam pewne obiekcje.
Natomiast mnie się podobał ten zabieg, bo ja rozumiem, że Ponteya po prostu korzystał z życiorysu samego Weinberga, który był więziony, który był prześladowany, który podlegał tej maszynie totalitarnej i on w zasadzie uosobił swojego głównego bohatera, ja sobie to tak wytłumaczyłam, z osobą kompozytora.
Ja sobie też tak to wytłumaczyłam. I dlatego uważam, że ta koncepcja jednak do końca nie została dobrze przeprowadzona. Że Ponteya jakby zaznacza, daje takie sygnały, że być może malarz, czyli artysta, prawda, w tym wypadku, jest owym Weinbergiem, ale moim zdaniem zabrakło trochę konsekwencji reżyserowi w przeprowadzeniu tego wątku do końca. On w wywiadzie udzielonym Michałowi Stankiewiczowi właśnie w tej książce programowej, o której mówiliśmy przed chwilą, powołuje się właśnie i na Chagalla, i na kilku innych artystów, którzy byli dla niego dosyć istotni. I tam też pada takie bardzo interesujące stwierdzenie. On wywołuje książkę pod tytułem Szepty Orlando Figesa. Ta książka zresztą jest dostępna po polsku i jest to dosyć przerażające, jeżące włosy na głowie studium dotyczące donosicielstwa w Rosji sowieckiej. Jak wiadomo, donosicielstwo doprowadzało bardzo często do tego, że można było wylądować w gułagu albo po prostu stracić życie. I w tej samej serii wydawnictwo Magnum, które wydało w Polsce Szepty, wydało także bardzo ciekawą książkę pod tytułem Stalin, dwór Czerwonego Cara, Simone Montefiore. Ja nie wiem, czy Ponteya zna tę drugą książkę, ale gdyby poszedł właśnie tym tropem, żeby te książki postanowił dokładnie przeczytać i przenieść na scenę, rezygnując z tego szagalowskiego motywu, to jest oczywiście mój postulat i moje takie wyobrażenie o idealnym przedstawieniu, to przedstawienie byłoby moim zdaniem o wiele bardziej składne. Mi tutaj zabrakło takiego konsekwentnego przeprowadzenia historii artysty przez pryzmat życiorysu Weinberga.
Powiedzieć słów kilka na temat muzyki, która mnie bardzo zaskoczyła. Jak słyszałam fragmenty innych utworów Weinberga, to miałam skojarzenia, że on jednak jest bardzo zapatrzony w Szostakowicza. Tutaj tego Szostakowicza miałam troszeczkę mniej.
Byli przyjaciółmi podobno.
Byli dużymi przyjaciółmi, oczywiście, i chyba miał ogromny wpływ Szostakowicz na Weinberga. Ta muzyka jest naprawdę bardzo dobrze napisana. Ona jest dobrze zinstrumentowana. No, ale jest to muzyka późnego Weinberga. To jest opera, która została napisana w sposób nowoczesny, ale jest tutaj zachowana pewna tradycja. I powiedziałabym tak, jako muzyk powiem, że dla mnie to była ogromna ciekawostka. Poznałam kompozytora, którego nie znałam. No ale teraz musimy sobie zadać pytanie, jak tego typu muzykę może odbierać przeciętny meloman poznański.
No to pewnie jest trudna muzyka.
I tu trzeba inną miarkę przyłożyć, bo my patrzymy na to z dużym zainteresowaniem, natomiast nie jest to muzyka, która porwie, która wciągnie, która oszołomi. Ona zaintryguje, zainteresuje. Przede wszystkim została bardzo podana dobrze, bo ja mam duże słowa uznania dla orkiestry pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego. Może momentami te pierwsze skrzypce w tym pierwszym akcie mogłyby być czystsze tu i ówdzie w tych wysokich pozycjach, ale naprawdę było to okej. Mam duży szacunek dla odtwórcy roli malarza Czartkowa, Jacka Laszczkowskiego, który udźwignął tę rolę rzeczywiście aktorsko świetnie, wokalnie powiedziałabym dobrze, bo to nie jest głos, który mnie uwodzi swoją przepiękną barwą, ale jest to solista o dużej sprawności, o ogromnej muzykalności. Momentami w drugiej części już słabł, ale powiedziałabym, że wybrnął z tej partii zwycięsko.
A czy nie sądzisz, że to jest opera dosyć kameralna mimo wszystko?
Tak, bo tam się przewija mnóstwo postaci. No przede wszystkim dla mnie czołową postacią tego wieczoru był Stanisław Kufliuk, który wcielał się w różne postacie, był różnobarwny, kolorowy. To jest w ogóle opera napisana na mężczyzn. Tam panie prawie, że nie odgrywają żadnej roli.
Są tłem.
Są jakby tylko dodatkiem. Już Piotr Fribe, który pojawia się na początku jako ten latarnik, nas wciąga takim bardzo pięknym, falsetowym nawet sposobem podawania frazy. I dla mnie były fajne role, niektóre, ale one mniej były wokalne. Może jeszcze kogo bym wymieniła, jeśli chodzi o stronę wokalną, to Michała Partykę, który miał dosyć dużą rolę Nikity, to taki asystent naszego Czartkowa. Natomiast cała reszta to były bardzo króciusieńkie partie, podawane bardzo różnie, śpiewali na szczudłach, bo w ten sposób chciał Pątnej wywyższyć tą wyższą klasę społeczną, a więc to pewnie też nie było łatwym zabiegiem. No i jeszcze chciałabym podkreślić Sebastiana Łukaszewskiego jako solistę flecistę, który bardzo sprawnie zaprezentował partię ślepego flecisty, grając na flecie, ale także i grając na scenie. Mnie się to podobało jako odkrycie. Natomiast nie było to zafascynowanie i oszołomienie.
Odkrycie muzyczne. Dla mnie to też było oczywiście odkrycie. Odkrycie Weinberga, odkrycie jego życiorysu, odkrycie biografii. Ale jak mówię, trochę żałuję, że Pątnej nie zrobił z tego, a mógł moim zdaniem, takiej bardziej uniwersalnej opowieści o życiu artysty, malarza, rzeźbiarza, no każdego artysty w Rosji stalinowskiej. To jest niezwykle inteligentny reżyser. On się bawi też konwencjami, malarzami. On przywołuje na przykład Andy Warhola w pewnym momencie i też przywołuje takiego artystę, i to chciałbym bardzo podkreślić, w Polsce on jest też znany, to jest taki typowy pop artysta, on się nazywa Damien Hirst i zrobił bardzo słynną taką aztecką czaszkę wykładaną brylantami. Ona jest prezentowana teraz w Londynie i ta czaszka też zamyka na końcu tę operę. To jest taka wizja właśnie Pątneja, który chciał pokazać artystę, który dał się wciągnąć władzy w sidła. Tak bym to nazwał.
Dobrze się stało, że portret Weinberga się ukazał.
Dla honoru domu, jak powiedziałaś sama na
teraz
początku.
Teraz czekamy na opery dla publiczności, bo wiadomo, że melomani chcą chodzić do Teatru Wielkiego. Zwróćcie państwo uwagę, proszę, że to dzięki Simonowi Rattlowi istnieje w świecie Szymanowski. To dzięki Davidowi Pątnejowi istnieje w świecie Weinberg. Miejmy takich ambasadorów polskiej sztuki, bo cokolwiek by nie powiedzieć, Mieczysław Weinberg, choć spędził większą część życia w Związku Radzieckim, to jednak urodził się w Warszawie i był kompozytorem polskim.
I zdaje się, że Warszawę tylko raz w życiu odwiedził po wojnie, w latach 60. był na warszawskiej jesieni. Ciekawe, jakie były jego odczucia.
Posłuchajcie państwo rozmowy z Krzysztofem Mejerem, którą zarejestrowałam i która jest na naszej stronie internetowej. On opowiada o swoim spotkaniu z Weinbergiem. Miejmy takich ambasadorów, tak jak mamy wielkich śpiewaków polskich, a o wielkich śpiewakach za chwilę, bo będziemy mówić o Trawiacie. Wraz z Maciejem Kucharskim omawialiśmy piątkową premierę portretu Mieczysława Weinberga w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Słuchaliśmy fragmentów z rapsodii na tematy mołdawskie w wykonaniu Eweliny Nowickiej i Mileny Antoniewicz. Oraz na koniec zaprezentowałam Jacka Laszczkowskiego w partii Czartkowa w portrecie Weinberga, któremu towarzyszyła Orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego.